Laudetur Jezus Chrystus. Jeśli chodzi o dzisiejszy temat, pomyślałem, że może trochę prowokacyjnie, natomiast chciałbym porozmawiać o ateizmie. Przede mną jest tutaj, ze mną w studiu oczywiście, pan Kamil Beniuk, twórca apologetycznej strony, apologetyka.org. Nic nie pomyliłem, to jest apologetyczna strona, tak. A coś w niej jest wyjątkowego? Czy powinienem to zapowiedzieć? Czy po prostu zwykła apologetyczna strona, jakich mnóstwo w internetach?
Czy jest to strona, która mówi o obronie wiary, jest to strona, która mówi, dlaczego wierzymy, w co wierzymy i podaje racjonalne argumenty, przesłanki, dlaczego wierzyć w Boga, dlaczego, na czym polega wiara i z czym to się je i z czym to w ogóle ugryźć. To są takie racjonalne różnego rodzaju przesłanki, dowody, moje znaleziska, które mówią i przekazują informacje, dlaczego ja jestem osobą wierzącą. Kiedy ktoś mnie się zapyta, dlaczego wierzysz w Boga, to jest temat rzeka. To jest temat, który tak naprawdę można rozmawiać nocami, dniami. To jest po prostu temat niewyczerpalny, więc ja bardzo często odsyłam. To, co ja wierzę osobiście, jest zawarte na mojej stronie. apologetyka.org. I tam są różnego rodzaju argumenty, różnego rodzaju przesłanki, dlaczego ja wierzę. Ktoś może z tego skorzystać albo nie.
W to, co pan wierzy, to jest to samo, w co wierzy Kościół?
Tak, jestem katolikiem.
Aha, dobrze, bo to ma olbrzymie znaczenie tutaj w dyskusji, ponieważ argument, że wierzę w Boga, a nie wierzę w różne tam instytucje, to jest temat, który pojawia się nieustannie. Tym bardziej, że to też nie chodzi mi o jakieś atakowanie ateistów, ponieważ Kościół jednoznacznie mówi, że szanujemy człowieka, ale nie zgadzamy się na grzech. Tak. I bardzo często w takich dyskusjach w ogóle wychodzi właśnie takie niezrozumienie. Jeżeli ja staram się skrytykować jakąś postawę, czy to księdza, czy to na przykład temat rzeka, na przykład dotyczący homoseksualizmu, to od razu zarzuca mi się jako księdzu, czy jako człowiekowi, że jestem taki, siaki, nietolerancyjny, że w ogóle ja robię rzeczy, których nie powinienem, tym bardziej, że ja próbuję tylko napiętnować jakiś grzech albo konkretną sytuację, która mi się nie podobała. Wszystkich ateistów rzucamy... musi się zacząć, oczywiście, że musi się zacząć.
To jedziemy.
Czy wszystkich ateistów rzucamy do innego worka u pana w dyskusji tutaj?
Nie, bo są różni ateiści, są różnego rodzaju osoby. Każdy ateista jest tak naprawdę innym człowiekiem. Ateizm jest pewnego rodzaju poglądem filozoficznym, o tym mówię encyklopedia PWN. Są to filozoficzne poglądy teoretyczne lub postawy praktyczne negujące istnienie Pana Boga. Czyli jest to pewnego rodzaju pogląd filozoficzny. Pogląd, który jest jeden z tysiąca poglądów filozoficznych. Pogląd, który powstał tak naprawdę w XVII wieku. To są takie główne nurty ateizmu. Ale każdy ateista ma również inny zestaw swoich przekonań światopoglądowych, które wierzy, które uznaje za prawdę, które uważa, że należy tak myśleć, tak społeczeństwo ma myśleć tak, jak on myśli. Ateizm jest bardzo taką rzeczywistością złożoną. Jest mnóstwo rodzajów też ateizmów. Jest semiotyczny, dogmatyczny. Są różnego rodzaju ateizmy związane z poglądami, z poglądami na przykład polemicznymi. To jest na przykład antyteizm. Jest ateizm antropologiczny. To są różnego rodzaju ateizmy, rodzaju ateizmów, ale który ten ateizm jest prawdziwy? To trzeba zadać sobie pytanie. Jakie mamy kryterium, aby uznać, czym jest tak naprawdę ateizm? Ateiści mówią w ten sposób. Ateizm jest brakiem wiary w Boga, jest brakiem przekonań religijnych. I tego są pewni. Myślę, że w tym odcinku wyruszymy, księże Michale, w taką podróż taką intelektualną, aby zobaczyć i sprawdzić, czym jest ateizm, czym jest teizm. Wyruszymy w taką podróż, można powiedzieć, największą, jaką można wyruszyć, ponieważ z reguły, kiedy się spotykamy, kiedy w życiu codziennym rozmawiamy w sposób taki potoczny. Mamy pewnego rodzaju rzeczy do załatwienia, sytuacje i jakoś w tych sytuacjach, w tej rzeczywistości się po prostu poruszamy. My wnosimy się na poziom taki dosyć ogólny, bardzo ogólny, najbardziej ogólny i absolutny, jaki możemy się wznieść. Myślę, że w tej naszej rozmowie będziemy podróżować na granice wszechświata i będziemy starać się rozumowo gdzieś te granice również przekroczyć, zobaczyć, co tam jest.
O, ciekawe, czy ja udźwignię ten temat. Natomiast zanim może zaczniemy...
Będziemy szli krok po kroku, będziemy te wszystkie puzzle składać i je ze sobą łączyć.
Dwa takie pytania, zanim zaczniemy ten temat właściwy. Po pierwsze, czy według Pana dziecko może być ateistą?
Dziecko? No ateistą? Tak.
Bardzo często słyszę od małych dzieci w szkole, ja jestem ateistą. Może? Według Pana oczywiście, dziecko. To jest tylko Pana bardzo subiektywne zdanie.
To, co mówiłem wcześniej. Żeby być ateistą, teizm jest pierwotny. Ateizm zaprzecza istnieniu Pana Boga. Każde dziecko, kiedy się rodzi, jest... No jak to powiedzieć? No jest... No nie wie, czy Bóg istnieje, czy nie. To się nazywa agnostycyzm. Rodzimy się agnostykami i z biegiem czasu, z biegiem życia dowiadujemy się, że Bóg istnieje, albo Bóg nie istnieje, czyli zaprzeczamy istnieniu Pana Boga. Pierwotną taką rzeczą, jeśli chodzi o przekonania, jest to, że każde dziecko uczy się ateizmu lub teizmu, dowiaduje się. Dlatego, że aby zaprzeczyć, żeby być ateistą, trzeba zaprzeczyć istnieniu Pana Boga. Teizm jest czymś pierwotnym, czymś pierwszym. Także, bo ateiści mówią bardzo ciekawą rzecz, że ateizm to jest tylko brak wiary w bogów, prawda? Brak wiary, brak przekonań. No, czajnik, krasnoludki, rośliny, książki też mają brak przekonań.
To Richard Dawkins, Bóg urojony, bardzo często właśnie mówił o tych latających czajnikach w kosmosie i tak dalej.
Tak jest, tak, tak.
Ale to też temat rzeka. Dzisiaj wątpię, żebyśmy zaczęli, bo się pokłócimy, zdenerwujemy na siebie wzajemnie i tak dalej. Natomiast ja pamiętam taką rozmowę kiedyś na kolędzie, gdzie dziewczynka, 6., 7. klasa, na dzień dobry z argumentem takim powiedziała, znaczy może to tak ujmę, że bardzo często ci młodzi ludzie, bo ja nie poruszam się w sferach tych powiedzmy naprawdę stricte ludzi naukowych, którzy próbują szukają tych odpowiedzi na wyższych poziomach, no bo ja nie dorastam tutaj do pięt, prawda? Przeczytałem kilka książek, więc nie będę się mądrzył. Tutaj pan jest ekspertem od tego. Natomiast dosyć często hobby. Właśnie spotykam się z takim myśleniem, że ktoś ma wrażenie, że jak odrzuci Kościół, odrzuci religię, odrzuci sakramenty, to z automatu stawia się jako, powiedzmy, ten intelektualista, nie? Bo on to odrzucił.
Intelektualista, właśnie.
I to pamiętam, ta dziewczynka, która powiedziała mi wprost, że proszę księdza, ale z naukowego punktu widzenia, nie? Bo to brzmi mądrze. Mhm. Ja się uśmiecham. No takie dzieci to raz, dwa, trzy argumenty potrafię wytrącić. Do tego stopnia, że jak argumenty się wytrąca, od razu przychodzi, powiedzmy, taka rzecz, że emocjonalne argumenty. Tylko, że ja mówię, ja jestem na poziomie tych młodszych dzieci, jeśli chodzi o rozmowy, no bo z nimi pracuję, czasami z rodzicami. Nigdy w gronie naukowym nie byłem. Co ciekawe, na przykład ktoś mówi, no ale przecież krucjaty, to tamto. Pytam, które, jak? Proszę mi powiedzieć, no przecież było ich tyle, o których rozmawiamy. No i nagle się okazuje, że ten ktoś zazwyczaj nie zna odpowiedzi, nie wie. Po prostu rzuca hasła, które nic nie znaczą, niewiele znaczą, tym bardziej, że rzuca oskarżenia, ale to jest, to wręcz sam na siebie podpisuje wyrok, bo to pokazuje, chłopcze czy dziewczynko, ty nie wiesz nic na temat swojej wiary. Totalnie nic. I ty zaczynasz atakować, bo to jest modne, bo to jest wygodniejsze. Ja się spotykam z taką ścianą, ale to też oczywiście działa w drugą stronę, nie? Bo często katolicy nie chcą słuchać tych też drugich argumentów, a uważam, że potrzebne jest krytyczne myślenie.
Oczywiście.
Potrzebne jest zmierzenie się z tą rzeczywistością, ponieważ może się okazać, że taka ślepa wiara, ja muszę wiedzieć, w co ja wierzę.
Jest naiwnością.
Tak, to nie może być, że, bo to jest wiara i rozum i to musi iść zawsze w parze. Ostatnie takie pytanie, które chciałem nasunąć, tylko że jak zwykle milion dyskusji, dygresji wychodzi ode mnie. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Często się mówi, że wiara katolicka narzuca w kraju świeckim na przykład jakieś swoje poglądy, że nie powinno tego być. Szczególnie z katechetami była taka dyskusja mówiąca o tym, że katecheta nie powinien być wychowawcą danej klasy, bo będzie narzucał swoje poglądy. Ale przecież każdy człowiek w jakiś sposób swoje poglądy narzuca. Niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy jest niewierzący, ale wierzy w jakieś swoje przekonania, zawsze jest jakieś takie naprowadzenie. Kiedyś słyszałem taki tekst, który bardzo mocno gdzieś tam zapadł mi w świadomości, że jak ktoś mówi, że nie wierzy w Pana Boga, to nie znaczy, że on w nic nie wierzy. Wręcz przeciwnie, jest w stanie uwierzyć absolutnie we wszystko. Zgadza się Pan z takim stwierdzeniem?
Jeśli chodzi o narzucanie komuś swojego zdania, no to jest takie dosyć jakby twierdzenie. No każdy człowiek ma jakieś poglądy, każdy ma człowiek jakieś przekonania i wyznaje jakieś wartości, które uznaje za ważne. To znaczy, że to ateiści odbierają ludziom wierzącym prawa do swojego zdania, do organizowania życia społecznego. Nie ma ludzi, którzy nie mają poglądów, nie ma ludzi bez światopoglądu. Mamy jakieś poglądy polityczne, mamy jakieś poglądy na temat Boga, albo go negujemy, albo przyjmujemy jego istnienie. Mamy różne przekonania również religijne. Czy ateiści mogą wierzyć we wszystko? Wierzą we wszystko. Mogą. No każdy może wierzyć we wszystko tak naprawdę i każdy ma prawo wierzyć we wszystko, jeżeli to oczywiście jest zgodne z obowiązującym prawem. Ale pewnego rodzaju przekonania, jakie ma ateista, trzeba się tym przekonaniem po prostu przyjrzeć. Czy są to przekonania racjonalne i na czym są po prostu oparte? Czy są to przekonania oparte na jego widzimisię, czy są to jakieś racjonalne przesłanki? Bo w teizmie mamy taką sytuację, że są pewnego rodzaju argumenty i przesłanki i ateiści żądają tych dowodów od teistów. Kiedy te dowody otrzymują, to je negują i obalają, twierdząc, że, no, że tutaj się nie zgadza znaczenie, że nie można przejść ze zdań twierdzących do rzeczywistości, że to nie oznacza, że jakiś kwantyfikator ogólny jest nieprawdziwy, że czepiają się jakby wszystkiego.
Czy może Pan podać jakiś przykład, bo to tak ładnie brzmi wszystko, kwantyfikatory, tak? Dobrze, dobrego słowa użyłem, tak czy nie?
No, powiedz.
I tak nie, dalej, no, i tak nie. dalej. No bo, że tak powiem, ja jako laik sobie słucham tego, mówię, no mądrze to brzmi, fajnie to brzmi, tylko lubię się posługiwać też przykładami, tak żeby osoby, które słuchają, też by wiedziały ewentualnie mniej więcej o czym my rozmawiamy.
Jeden z takich przesłanek za istnieniem Pana Boga jest, że Pan Bóg jest pierwszym poruszycielem. Że jest pewien ciąg różnego rodzaju sytuacji dostrzegalnych, pewnego rodzaju zjawisk, w sensie takim nielokalnym, tylko w sensie ogólnym, że pewne rzeczy stają się, że z ziarna staje się drzewo i ciągiem skutków i przyczyn możemy dojść do pierwszego poruszyciela. I okej, no to jest jakby wniosek pewnego rodzaju logiczny. Tutaj można powiedzieć, że Bóg jako pierwszy poruszyciel istnieje. Istnieje pierwszy poruszyciel, którego ludzie powszechnie nazywają Bogiem. Ale ateista w miejsce poruszyciela wstawi wszystko. Krasnoludki, wróżki zębuszki, różnego rodzaju czajniczki, które wirują wokół planet.
Nie jest to zbyt krzywdzące?
Podobno. No, oczywiście, że jest to krzywdzące, bo Bóg nie ma w ogóle cech krasnoludków. Bóg nie jest jak czajniczek. To jest bardzo ciekawe.
Nie, ale bardziej mi chodziło o to, czy nie jest to krzywdzące w stosunku do tych ateistów, nie? Że tak sprowadzanie...
Ale oni w to wierzą. Oni w to wierzą absolutnie. Oni pytają, czy wierzysz w Pana Boga, ale czy wierzysz w niewidzialne słonie różowe? Pokaż mi, gdzie istnieją. No to są takie pytania dosyć manipulacyjne, ponieważ Bóg, który wierzą teiści, nie ma w ogóle cech krasnoludków. To jest zupełnie inna istota, jest zupełnie inne rzeczywistości. Bardzo ciekawe jest to, że ateista stwierdza, że Bóg jest jak krasnoludki, to faktycznie Bóg jest jak krasnoludki. I oni w to wierzą. A to jest zupełnie co innego.
Rozumiem,
Bóg nie ma cech krasnoludków.
Że pan przez pryzmat tego doświadczenia walki na tych stronach.
Tak, tak. Ja ogólnie dyskutuję. Ja lubię dyskutować. Dyskutuję od początku. W ogóle pierwsze moje takie dyskusje to były kilka lat temu. To było ze 25 lat temu. Zacząłem dyskutować ze świadkami Jehowy. Oni zapukali do moich drzwi i zaczęliśmy dyskutować i rozmawiać. Wtedy oni mi dawali różnego rodzaju czasopisma, strażnice. I to był taki pierwszy bądź co bądź moment, kiedy zacząłem zadawać sobie pytania na temat wiary i na temat Boga. Zacząłem szukać, rozmawiać z ludźmi. Zacząłem też studiować teologię, bo jestem magistrem teologii. Skończyłem dwa kierunki, marketing, zarządzanie i teologię. I bardzo mnie ta tematyka zainteresowała. Czy świadkowie Jehowy mówią prawdę? Czy to, co faktycznie jest w Piśmie Świętym, to jest to, co mówią świadkowie Jehowy? Zacząłem szukać, studiować, rozmawiać z ludźmi i tak myślę, nastąpiło takie moje takie nawrócenie właśnie do Pana Boga. Właśnie dzięki takim impulsom, jakie dawali mi świadkowie Jehowy, do poszukiwania, jak to naprawdę jest, do poszukiwania, kim jestem i dokąd zmierzam. To są pytania, które każdy z nas sobie stawia. Jaki jest sens tego życia? Dokąd idziemy? Śmierć i co dalej? Są to pytania, bo księże, wspominałeś o nauce, prawda? Nauka nie odpowie na pytania. Śmierć i co dalej? Czym jest miłość? Kim jestem? Czy mam jakieś znaczenie? Nauka nie odpowie. Są to pytania, które, jeśli ktoś ma taką potrzebę, odpowiadamy sobie na płaszczyźnie religijnej. To religia zaspokaja te potrzeby i daje odpowiedzi. Jeśli chodzi o ateizm, to ja mówię ateistom wprost. Jesteś zbitkiem neuronów, zlepkiem komórek, wynikiem ślepych, chaotycznych praw natury, a twoje myśli to tylko procesy biochemiczne w mózgu. Tyle.
Od razu bym się wycofał z dyskusji, jakbym usłyszał taką argumentację.
Natomiast... Ale mówię im jak jest, ponieważ ateiści, oni mają takie poglądy naturalistyczne. Istnieje tylko natura, to co jest materialne. Wycinają zupełnie z rzeczywistości rzeczywistość duchową. Ciekawe, bo na przykład świadomość nasza jest pewnego rodzaju rzeczywistością duchową. Nikt świadomości nie widział. Ale zarówno ja, czy ksiądz wierzy, że świadomość istnieje, choć nie ma żadnych dowodów na istnienie świadomości.
Pierwsza taka rzecz...
Bo odróżniamy świadomość od mózgu oczywiście.
Rozumiem, tak. Pierwsza taka rzecz to dla mnie ta sfera duchowa i sfera intelektualna zawsze się przenikają. I to jest, myślę, że kluczowe. Tym bardziej, że nauka stara się odpowiedzieć na pytanie jak, a wiara stara się odpowiedzieć na pytanie po co. Czyli na przykład nauka, powiedzmy, odpowie na pytanie, no jak ten człowiek powstawał, a religia jako taka, duchowość, będzie próbowała odpowiedzieć, no po co ten człowiek powstał. Czyli te pytania o głębszy sens. Natomiast co do świadków Jehowy, to ja tutaj muszę wrzucić taką krótką dygresję. Jest pan Andrzej Wronka, specjalista od świadków Jehowy, pochodzący z Węgrowa. I on bardzo często w różnych swoich publikacjach, wypowiedziach także pokazał, że rozmowa ze świadkami Jehowy, korzystając z Pisma Świętego, nie ma sensu. Ponieważ u nich korzysta się z tej strażnicy, to jest podstawa.
Oni studiują,
a jest tak facet obcykany w tym, w momencie, kiedy on dyskutuje z nimi, to on na pamięć zna praktycznie wszystkie numery strażnicy. I w momencie, kiedy ktoś przychodzi do niego i zada jakieś pytanie, mówi zaraz, proszę pana, ale przecież w 1700, no przepraszam, w 1900 którymś tam powstali, ale załóżmy, 10 lat temu na przykład, w tym i w tym numerze, na tej stronie, w tym i w tym artykule, w tym akapicie napisaliście coś takiego, a dwa miesiące później, on tak bardzo szybko mówi, a dwa miesiące później napisaliście to i to, zaraz, coś tu jest sprzeczne. I się cieszy. Nie? I oni sami już nie wiedzą, co odpowiedzieć. No bo w momencie, kiedy dyskutowalibyśmy na temat Pisma Świętego, pomimo tego, że to jest podstawa naszej wiary, no to oni mają tam powycinane te fragmenty, które im nie pasują, tak jak i zresztą protestanci. I tu, jak to mówią, Pismo Święte łączy ludzi, dopóki jest zamknięte. Ale jak się je otworzy, to zaczyna dzielić, nie? Dlatego on ich bronią, ich niszczy. Znaczy, przepraszam za określenie niszczy, bardziej próbuję pokazać pewne rzeczy. To było niefortunne określenie, bo to nie chodzi o zniszczenie. Chodzi o pokazanie z miłością pewnych rzeczy, żeby ktoś zdążył się obudzić. Bo my walczymy o duszę człowieka,
oczywiście,
której zresztą nie widać.
Nie widać. A jednak zdajemy sobie sprawę, że ta dusza jakoś istnieje, bo jakoś odczuwamy swoje myśli, mamy odczucie swojego ja, mamy poczucie swojej tożsamości. To są pewnego rodzaju takie duchowe wrażenia. Ale jeśli chodzi o świadków Jehowy, to trzeba powiedzieć wprost. Jeśli chodzi o apologetykę w Polsce, to świadkowie Jehowy są rozkręceni na części pierwsze. Każda śrubeczka. To jest ekipa To jest Piotr Andryszczak, to jest pan Bednarski. To jest mocna ekipa. Pan Bednarski jeździł po całej Polsce, zbierał tą literaturę. Zebrał chyba całość literatury Świadków Jehowy. Nie dość, że ją zebrał, to jeszcze ją przeczytał, przeanalizował, rozpisał ją na części pierwsze, wydał książkę W obronie wiary, super książka, którą polecam. I Świadkowie Jehowy, jeśli chodzi o ich doktrynę, to co głosili i zgodność z Pismem Świętym, to jest po prostu rozkręcona na części pierwsze. Każdy element, aspekt po prostu jest prześwietlony, jest miotełką po prostu wyczyszczony, wszystko jest w literaturze. Pan Bednarski po prostu zaczął analizować ich literaturę i zaczął znajdować, w jaki sposób to się wszystko zmieniało. Zaraz wierzyli tak, później to się zmieniało. No mówi się, że u Świadków Jehowy koniec świata co 2 lata. Oni zmieniali swoją doktrynę, raz tak, raz inaczej, a wszystko na podstawie Pisma Świętego. I to, co im, oni to mówią, niewolnik wierny i roztropny, czyli takie władze, mówią, co mają nauczać i w co mają wierzyć, to się wszystko zaczęło zmieniać. I to się w ogóle zmieniało. To się cały czas zmienia. Absolutnie, teraz widzę, że absolutnie już tak Świadkowie Jehowy z tym końcem świata już nie przesadzają. Wiem, jakoś teraz, tak ostatnio rozmawiałem w autobusie, to czekają na coś apokaliptycznego. Już tak się wycofują z głoszenia i w ogóle Świadkowie Jehowy to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo mam kontakt z nimi od 25 lat. I muszę powiedzieć, że jest to genialnie zorganizowana firma religijna, która rozprowadza literaturę, dla której ludzie pracują za darmo i jeszcze z pocałowaniem ręki. I za to jeszcze dziękuję.
Takie zarzuty przecież są też przeciwko Kościołowi katolickiemu.
Idealna oczywiście, że jest firma, że jest pazerny na kasę i no właśnie.
No dobrze, to teraz tak, panie Kamilu, niestety jesteśmy mistrzami dygresji, bo odbiegliśmy od tematu bardzo, bo na temat Świadków Jehowy zaczęliśmy rozmawiać, natomiast myślę, że też jedno gdzieś tam wynika z drugiego. Kochani, myślę, że na dzisiaj starczy, bo pewnie rozmawiamy już około pół godziny, choć tego czasu my nie czujemy, kiedy tak próbujemy sobie usiąść. Chciałbym, żebyście napisali w komentarzach ewentualnie jakieś propozycje tematów, na które moglibyśmy z panem Kamilem porozmawiać. W opisie dzisiejszego odcinka znajdzie się link do strony pana Kamila, czyli apologetyka.org. Warto zajrzeć. Jest to dzieło, na które pan poświęcił wiele lat, ale myślę, że w kolejnym odcinku o tym powie nieco więcej. Więc zachęcam. Oczywiście komentarze do statystyk, żeby jak najdalej dotrzeć z tym kanałem, ale przede wszystkim spróbujcie też podzielić się, jak wyglądają wasze dyskusje z dwóch stron, bo rozumiem, że też na kanale są osoby, które mają zupełnie inne poglądy niż te katolickie. Jesteście też mile widziani, więc jak najbardziej śmiało można napisać, co wy myślicie na ten temat i dawajcie śmiało propozycje tematów. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.